I przyznam się szczerze, że największe emocje mną targają, gdy widzę i słyszę w telewizji o malutkich dzieciach, brutalnie krzywdzonych przez osoby dorosłe. I się zastanawiam, co takie maleństwo będzie miało zapisane w psychice i jak w ten potem dorosły świat wejdzie. Ale przecież przemoc jest złem, niezależnie kogo dotyczy.
Dokładnie. Właśnie pani redaktor powiedziała o tych takich spektakularnych aktach, o których pisze prasa, wszystkie media bardzo głośno mówią i wtedy gdzieś w nas się budzi taki człowiek czujny, współczujący. Wszyscy się pochylamy nad losem tego biedniusieńkiego dziecka, bo to jest rzeczywiście okrucieństwo najwyższej miary, że bezbronne maleństwo jest zmasakrowane czasami przez dorosłego. Natomiast musimy pamiętać, że przemoc ma różne oblicza i nawet możemy nie mieć kompletnie świadomości tego, że za ścianą obok nas są osoby krzywdzone. O ich krzywdzie często nie mamy pojęcia. Czasami widzimy, domyślamy się, ale też nie potrafimy, nie umiemy, boimy się, wstydzimy się zareagować, zapytać. I stąd, jeśli chodzi o skutki, to myślę, że na te skutki często pracuje całe społeczeństwo. I to, co pani powiedziała, że te skutki dla takiego maleńkiego, jeśli przeżyjesz szczęśliwie, to oczywiście one mogą być nieodwracalne, jeśli chodzi o fizyczność, bo skutki mamy te takie pierwsze, namacalne, widoczne w postaci ran, siniaków, stłuczeń, obić, czasami dramatycznych ran fizycznych. Natomiast psychika, to już trudniej jest zdiagnozować na wstępie. Czasami poprzez zachowania u osób, zwłaszcza dorosłych, można dostrzec, że coś się dzieje, bo to właśnie poprzez syndrom PTSD można czasami rozpoznać, że to jest skutek odległy, dalszy właśnie kiedyś doznawanej przemocy. Natomiast u maleńkiego dziecka już jest wdrukowane, wpisane to, że ono jest ofiarą i jeśli uda mu się szczęśliwie zapomnieć, nie pamiętać, to jest nadzieja, że jakoś może funkcjonować. Natomiast nigdy nie wiadomo, w którym momencie jakiś bodziec uruchomi lawinę czasami nie do zatrzymania. Bywa tak, że ofiary przemocy we wczesnym dzieciństwie no jakoś sobie radzą, jakoś zapomniały, a potem w dorosłym życiu się okazuje, że no właśnie, nie potrafią utrzymać pracy, nie potrafią utrzymać relacji, małżeństwa, nie potrafią się związać, nie mają zaufania, boją się, wchodzą w związki, ale te związki są nieudane i czasami w długoterminowej terapii po jakimś czasie odkrywają zupełnie niespodziewanie, że oto były kiedyś we wczesnym dzieciństwie ofiarą przemocy seksualnej. I okazuje się, że to naznaczyło ich życie właśnie w taki sposób, jak oni funkcjonują jako dorośli. Także te skutki bywają czasami nieodwracalne.
Powiedziała pani, że przemoc ma różne oblicza. My mówimy w tej chwili o tej przemocy fizycznej, ale nie mniej bolesną jest przemoc psychiczna.
Dokładnie właśnie o tym mówię, że rany złamania się zrastają, rany się goją, zabliźniają, a przemoc psychiczna, która jest słabo w ogóle dowodowa, ją trudno udowodnić, pokazać. Nawet sędziowie mają z tym kłopot, bo jak zbadać krzywdę? Pamiętajmy, że każda krzywda jest względna, czyli to, co jednego pokrzywdzi, jakieś sformułowanie, jakieś nazwanie, przekleństwo, czy jakieś zakazy, nakazy, to drugiego niekoniecznie. Więc jak udowodnić, że moja krzywda jest rzeczywiście drastyczna, dramatyczna? I te rany właśnie niezagojone czasami do końca życia uwierają. I właśnie to też skutkiem tego bywa to, że życie mają kompletnie nieudane, a mało tego, przenoszą swoje krzywdy na swoich najbliższych, czasami swoje dzieci, bo właśnie przemoc niestety ma to do siebie, że jak jest niezatrzymana, właściwie z nią się nie postępuje, nie łagodzi się skutków doznawanej przemocy, to ona po prostu gdzieś tam kołem wraca, czy to w postaci potem bycia rodzicem krzywdzącym, czy to dzieckiem krzywdzącym dorosłego, starego rodzica.
Katalizatorem przemocy są Alkohol, narkotyki.
No właśnie, czasami się tak mówi, że alkohol jest przyczyną. Oczywiście musimy pamiętać, że nie alkohol jest przyczyną właśnie. Alkohol uruchamia. Jeżeli ktoś jest agresywny, ktoś ma kłopot z trzymaniem nerwów, tak się mówi eufemistycznie, ma kłopot z trzymaniem nerwów, jest agresorem, jest sprawcą przemocy, to alkohol powoduje, że te tamy tak naprawdę pękają i pod wpływem alkoholu taka osoba już może robić przeróżne rzeczy. Bywa prawdziwa po prostu. Natomiast gdzieś się społecznie trochę usprawiedliwia, że on tak. Z powodu tego, że się napił, to się stał agresywny.
Zresztą osoby doświadczające tej przemocy mówią, jak jest trzeźwy, to jest dorany
tak,
przyłóż.
Tak.
Tylko ta wódka.
Tak. I upatrują przyczynę swojego nieszczęścia właśnie w tej wódce. No oczywiście pewnie no, ma to związek jakiś z tym nieszczęściem, bo i pieniądze prawdopodobnie, sposób funkcjonowania takiego sprawcy. Natomiast jeżeli on jest agresywny, jest sprawcą przemocy, to ten alkohol mu ułatwia bycie agresywnym. Natomiast to trzeba przyznać, że jeżeli jest rodzina z problemem alkoholowym, a jest, statystyki mówią rzeczywiście, że no bardzo wysoki procent rodzin dotkniętych przemocą to rodziny z problemem alkoholowym. To jest prawda. I w takich rodzinach czasami łatwiej interweniować, bo przemoc taka pod wpływem alkoholu, w ogóle osoba nadużywająca alkoholu, można ją pokierować do terapii, można ją próbować leczyć, można chronić rodzinę przed pijącym partnerem. Problemem większym czasami, w mojej ocenie się boję najbardziej niebieskich kart, w których właśnie widać, że ta przemoc jest na chłodno, na zimno, bez alkoholu, bo tu trudno spacyfikować kogoś takiego, to może być mocno kontrolowana, mocno przewidziana, perfidnie przygotowana przemoc, a ofierze z kolei jest trudno udowodnić, że rzeczywiście, że podlega takiej perfidnej przemocy.
Bo mówimy o tej przemocy gorącej, takiej w afekcie,
tak, furii,
wywołanej
tak,
chwilą, sytuacją.
Tak.
Ale ta na zimno
czasami bywa no,
okrutniejsza.
Okrutniejsza, dokładnie.
Pani Basiu, chciałam panią zapytać o to, czy tej przemocy jest więcej.
Ja oprócz tego, że kieruję specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, jestem w naszym mieście przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego i do mnie wpływają wszystkie niebieskie karty w Opolu założone. I ten system niebieskich kart w nowych przepisach funkcjonuje od 2010 i 2011 akty wykonawcze weszły w życie. I mam dokładny obraz tego, jak liczebnie wyglądają te zjawiska przemocy, właśnie opisane w niebieskich kartach. Z każdym rokiem było coraz więcej, od 2011 rzeczywiście wydawało się, że to będzie narastało w nieskończoność. Był moment załamania, w tym sensie, że było ich mniej, to było w 2015, 2016 również, ale w tej chwili obserwujemy znowu, że ta liczba jest mniej więcej na poziomie, u nas w Opolu dochodzi do 300. I nie powiedziałabym, że to jest wzrost liczby przestępstwa przemocy w rodzinie, natomiast jest większa świadomość. Po prostu ludzie wiedzą, że istnieje coś takiego jak niebieska karta, że jest system pomocy ofiarom przestępstwa przemocy w rodzinie, stąd zgłoszeń jest więcej. Ja mam pogląd, że to jest wzrost świadomości. Choć, no niestety, trzeba to ze smutkiem przyznać, że niebieskie karty bywają nadużywane w tym sensie, że gdzieś jest próba wymuszenia, założenia niebieskich kart.
Bo to albo, się może przydać w sądzie.
Albo na zamówienie właśnie adwokatów. Czasami podpowiadają, że dobrze by było, żeby była niebieska karta. I chociaż mamy naprawdę mnóstwo pracy, to czasami mamy takie poczucie bycia wykorzystanym, że gdzieś właśnie manipuluje się nami, mówi się nam różne rzeczy, a my niestety, albo stety, no trzeba wszystko sprawdzić, więc musimy się napracować, żeby dokonać właściwej diagnozy, ocenić i potem zamknąć kartę, jeśli się okaże, że to jest bezskuteczne, że ona jest niewłaściwie wdrożona, ale z kolei na służbach spoczywa obowiązek, jeżeli istnieje podejrzenie i tutaj nie trzeba nikomu udowadniać, że przemoc rzeczywiście istnieje, wystarczy opowiedzenie, czy to policjantowi, czy przedstawicielowi ochrony zdrowia, czy oświaty, czy pomocy społecznej, czy komisji alkoholowej, poinformować o tym, że doświadcza przemocy ktoś nawet, czy we własnym imieniu, czy w ochronie kogoś, to mają obowiązek założyć.
Jaka jest rola niebieskiej karty?
to jest dokument. To jest bardzo obłożona dokumentacją ta procedura niebieskiej karty. My czasami 300 stron akt kserujemy dla wymiaru sprawiedliwości, jak się do nas zwraca, bo tylko na wniosek sądu, prokuratury czy policji możemy udostępniać te dane. I one mają służyć właściwemu rozpoznaniu w sądzie czy w prokuraturze. Bo ofiary przemocy, i to jest ta ciemniejsza strona przemocy, ofiary przemocy niestety w sprawach sądowych czy w zeznaniach na komisariacie policji i nie tylko, nawet na interwencjach wobec różnych świadków, niestety prezentują się czasami w sposób taki, ja to zawsze mówię, że strzelają sobie w kolanko. Czasami się zachowują w sposób taki, który powoduje u świadków myślenie, że to nie jest ofiara przemocy, tylko że to sprawczyni przemocy. Ludzie nie mają świadomości, że ofiara przemocy może się zachowywać agresywnie. Przecież ona jest przez wiele lat czasami szkolona, jak się zachowywać, jeżeli ktoś na nią krzyczy, wrzeszczy, bije, więc ma dobrego nauczyciela i często odwzajemnia. I jak przyjeżdża patrol policji, to ona czasami może wykrzykiwać, zachowywać się, krótko mówiąc, nie jak
ofiara,
tylko właśnie osoba, która jest agresywna. No stąd to stereotypowe myślenie czasami, że no gdybym miał taką żonę, no to...
Sam bym przyłożył.
Tak, i stąd się to wszystko bierze. A to wcale nie oznacza, że ta osoba nie jest ofiarą przemocy. I te osoby czasami na sali sądowej, jeżeli sprawca przemocy, a tak się najczęściej dzieje, bo nie wiem jak to jest, ale w naszym systemie ofiara przemocy rzadziej dostaje z urzędu adwokata, a sprawca dostaje, to jeżeli jest adwokat na sali sądowej, to czasami no zniszczy taką ofiarę przemocy. Jak ona się zaczyna wypowiadać, mimo że my ją przygotowujemy do takiego procesu, to niestety emocje biorą górę i czasami one są fatalne. Dowodowo sprawy przemocowe są w ogóle słabe, dlatego tak dużo jest umorzeń, niewiele rzeczy można naprawdę udowodnić, udokumentować. Stąd ta dokumentacja jakby stoi za ofiarą przemocy, za przestępstwem przemocy, jako dowód na to, że gdzieś specjaliści, wszyscy, którzy się gromadzą na posiedzeniach grupy roboczej, mają ogląd taki zewnętrzny i mogą przez to, co jest zaprotokołowane, zaświadczyć o tym, co się dzieje faktycznie w danej rodzinie.
Chciałam jeszcze porozmawiać o tych niemych świadkach przemocy, o dzieciach.
No i to jest niestety bardzo trudna sytuacja. My się właściwie, no prawie każdego dnia stykamy z takimi, na przykład tekstami, mama mówi, że on nie bije dzieci, on jest dla dzieci dobry, tylko mnie dokucza. Więc tutaj edukacja. Dobry ojciec nie bije mamy, bo jeżeli dziecko patrzy na osoby, które kocha, to są najważniejsze osoby na świecie i widzi, że jedno drugie krzywdzi, to czego się uczy? No, że można krzywdzić, to po pierwsze. Po drugie, samo nie wie, po której stronie się opowiedzieć. Ten konflikt lojalnościowy, który dzieci przeżywają, jest dla nich dramatyczny, bo one muszą się układać z którąś ze stron. Więc są pomiędzy tymi walczącymi czasami rodzicami. No i właśnie, no, musimy zawsze pamiętać, że dzieci wychowujemy przez modelowanie. Jeżeli dziecko jest świadkiem tego jakiegoś aktu przemocy, to prędzej czy później, jak nie w stosunku do rówieśników, to kiedyś może w stosunku do rodziców, a często niestety w postaci autoagresji, no będzie po prostu odpłacało. Mieliśmy taki przykład, że młodzi małżonkowie, bardzo tacy intensywni w byciu, bili się, wyklinali, kłócili. I między nimi dziecko, autystyczne dzieciątko, które w dodatku nie powie, co się dzieje. To dobrze, że czujni pedagodzy w przedszkolu wyczuli, że coś jest na rzeczy, bo się zaczęła dziewczynka regresować. No i ja zadaję na posiedzeniu pytanie, jak państwo się kłócą, bo oni mówią, że się kłócą i wtedy pilnują, żeby córka nie słyszała. Fakt, że to był dom, ale ja mówię, co państwo robicie? No wynosimy córkę do drugiego pokoju. No ręce opadają, tak jakby ściany były wygłuszone. Przecież dzieci to wszystko nie dość, że słyszą, ale czują. Dzieci jak barometr wyczuwają nastroju swoich rodziców i widzą, że mama płacze, że tata krzyczy. Nie wiedzą, co z tym zrobić, jak nie rozumieją jeszcze, jak są małe. Ale chłoną te sytuacje, chłoną zachowania i tak jak powiedziałam na początku, prędzej czy później oddają światu to, co dostały.